W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Nieustannie z troską o zdrowie pytam się, jak tam koronawirus? Omija?
Omija szczęśliwie, czuję się bardzo dobrze, psychicznie mi nic nie doskwiera, bo słyszę, że duża grupa Polaków według badań jednej z firm ubezpieczeniowych bardzo cierpi z powodu koronawirusa.
I się, że tak powiem, dużą popularnością cieszą ubezpieczenia na życie, tak też to już wyczytałem. Chyba nie warto ulegać specjalnie panice, to musi przejść po prostu.
Tak jest.
Więcej stoicyzmu. Zanim przystąpimy do omawiania burzliwych wydarzeń tego tygodnia, bo jakoś tak ta jakby ciągle w polityce nie ma spokoju.
No ale kiedy był spokój, panie Krzysztofie, w polityce? Ja nie pamiętam takich czasów, kiedy
czyli nie ma już kanikuły, sezonów ogórkowych, tylko ciągle jest ostra jazda.
Tak jest.
Zacznijmy od poniedziałku. Trwa dyskusja nad przyszłością budżetu Unii Europejskiej. Uwagę opinii publicznej ogniskuje próba powiązania mechanizmów finansowych z oceną tzw. praworządności. Takiemu stawianiu sprawy sprzeciwiają się Polska i Węgry, które grożą i zagroziły skutecznie wetem planów finansowych wspólnoty na kolejne lata. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak oceniają pomysł łączenia wydatków z arbitralną urzędniczą oceną praworządności. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Jeżeli chodzi o ten budżet, to jest oczywiście nacisk na Polskę, tylko dlatego, że najważniejsza w Unii Europejskiej są Niemcy i Francja. Ma być tak, jak oni chcą.
Trzeba walczyć o swoje prawa, proszę pana, w bardzo rozsądny, mądry sposób. Nie tylko na tej zasadzie, że jak my tąpniemy, to wszyscy, proszę pana, się położą i będą czekać. Rozmowy prowadzić, rozmawiać, nie wypinać się, bo to nic nie daje, proszę pana, nic.
Jeżeli mają fundusze dla nas przyznawane z Unii być uzależnione od decyzji Unii, jaki będzie u nas panował ustrój, to ja dziękuję za taką Unię.
Dobrze, są tacy, którzy się sprzeciwią. Na pewno mniejsze kraje do nas dołączą.
Przypomina mi się, kiedy nad tym myślę, pewna koncepcja niemieckiego speca od wywiadu Galena, który zalecał rządowi niemieckiemu odwracanie sensu pojęć. Ja bym poszedł tą ścieżką i raczej mówił o tym, że tu nie ma mowy o praworządności, tylko mamy raczej mówimy o leworządności, ponieważ Niemcy z zimną krwią łamią traktaty i dobre obyczaje, to co zostało wynegocjowane w lipcu, oni uznają za nieistotne. Na dokładkę trzeba przyjąć takie twarde stanowisko, że Niemcy nie mają szczególnie moralnego prawa nawracać Polaków na ich koncepcję rozumienia ich praworządności. I warto pamiętać, że II wojna światowa zaczęła się w czeskich Sudetach, gdzie Niemcom się nie podobała praworządność rządu Czechosłowacji wobec tak zwanych Niemców sudeckich. I mam takie przekonanie, że takim momentem warto jest naszą dyskusję rozpocząć. Tym bardziej, że w niemieckim hymnie nadal istnieje zwrot Deutschland, Deutschland über alles.
Znaczy nie śpiewają pierwszej zwrotki.
Ale jest.
Nie pójdę tym tropem takim głęboko historycznym, bo Unia bardzo się zmieniła w czasie 16 lat, a tyle lat minęło od czasu, kiedy Polska do niej wstąpiła. To już jest dzisiaj inna Unia z innymi celami, innymi założeniami, bowiem Niemcy, Francuzi i biurokracja brukselska przygotowują nowy porządek dla Unii Europejskiej. I ten model dotychczasowej integracji oparty na porozumiewaniu się państw suwerennych, narodowych, na szanowaniu ich odrębności został właśnie zakończony. To jest związane z przechodzeniem Unii do nowego modelu funkcjonowania, tak zwanego modelu globalnego, do tego, żeby Europa mogła konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami. I teraz na naszych oczach powstaje nowa struktura, stawia się na unifikację ideologiczną i wymuszanie tej unifikacji na opornych poprzez odgórne sterowanie strumieniami finansowymi, i tworzy się w ten sposób nieznane wcześniej pozatraktatowe mechanizmy kontrolne. Jednym z tych mechanizmów ma być mechanizm praworządności. I teraz ten nowy porządek polegający na centralizowaniu Unii metodami siłowymi ma zmierzać do budowy pierwszej fazy właśnie europejskiej federacji, która będzie nadal kontrolowana przez Niemcy i Francję, a zarządzana przez biurokrację z Brukseli i te agendy, które są w państwach, które będą zamieniały się w prowincje europejskie, bo jeśli zostanie przyjęty i wdrożony model federacyjny, co potrwa też zapewne kilkanaście lat, będzie to zupełnie nowa rzeczywistość. Ale ta idea nie jest nowa, bo jej pierwowzorem było państwo Karola Wielkiego i to państwo jest żywe bardzo w kulturze i politycznej symbolice Niemiec i Francji. I teraz dla nas...
Tak, ale u nas to jest żywe jako Związek Radziecki.
Nie, proszę nie mylić państwa Karola Wielkiego ze Związkiem Radzieckim, bo tu nie ma żadnej analogii.
Nie chodzi o analogię ideologiczną, tylko chodzi o pewną praktykę, że praktyka państwa Karola jest tam mało znana i mało odczuwana, natomiast praktyka Sowieckiego Sojuza jest nam wszystkim znana i wiemy, do czego to prowadzi.
Ale to pan mówi o odbiorze i o rozumieniu, natomiast tak, ja mówię o konstruowaniu Unii w oparciu o pewne modele, które w Europie funkcjonowały i które są nadal żywe w kulturze politycznej Francji i Niemiec. I teraz dla nas Polaków jest to kwestia następująca. Albo chcemy być w tej federacji i się zgodzić na instrumentalne traktowanie Polski. Nie będzie praworządność, to będzie coś innego. To coś innego się wymyśli. Albo krótko mówiąc, trzeba pracować nad planem B i szykować się do tego, co zrobili Brytyjczycy. Jeszcze nie teraz, ale pracować nad tym planem B i myślę, że wzmacnianie koncepcji Trójmorza może być dla Polski planem B w przyszłości. Mamy do wyboru albo suwerenność, nieco ograniczona traktatami, ale traktatami, a nie rozporządzeniami, lub też podporządkowywanie się i bycie za kilkanaście lat jedną z prowincji federalnego państwa Europa.
Tutaj się zgadzamy, możemy zatem przejść spokojnie, pogodzeni do wtorku.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rozmawiamy o wspieraniu kultury za pomocą funduszu, że tak powiem, powołanego przez Ministerstwo Kultury kwotą około 400 milionów. O dotacje z tytułu utraconych dochodów i na wsparcie przyszłych wydarzeń kulturalnych zgłosiły się 2064 podmioty. Podział tych pieniędzy wzbudził jednak kontrowersje części środowiska artystycznego, internautów. W otwartym mikrofonie pytamy, w jaki sposób państwo powinno wspierać branżę kultury i sztuki. Posłuchajmy, jaki jest Vox Populi, przynajmniej w naszym regionie.
Nawet w środowisku artystów nie wszyscy są zgodni. Ja bym proponował wszystkim artystom, którym jest mało, dać im 70-80% średniej krajowej pensji.
Jeżeli tam ci ludzie pracują nawet, to te wpływy z biletów czy z czegoś, proszę pana, są minimalne. I dać im normalnie 70-80%, proszę pana, średniej krajowej, nie najniższego, zaś średniej krajowej.
Kto najbardziej cierpi? No najbardziej cierpi zaplecze. Tacy, którzy podłączają prąd, proszę pana, którzy są odpowiedzialni za organizację tego wszystkiego. Nie wolno nikogo wykluczać.
Sam pracuję w branży kulturalnej i też jest przestój, i też mam przestój. I myślę, że ta pomoc powinna być po prostu do ludzi kultury skierowana w większym zakresie. Powinna być mniejsza, ale obejmująca więcej osób.
Mam takie przekonanie, że właściwie gdzieś my, analizując rzeczywistość, zapomnieliśmy bardzo moim zdaniem ważne i warte przytoczenia słowa Churchilla. Jest taki epizod, podobno taka anegdota historyczna, że w trakcie wojny Churchill, analizując budżet wojenny Wielkiej Brytanii, zauważył, że brak jest tam wydatków na kulturę i powiedział, jeśli nie ma wydatków na kulturę, to w gruncie rzeczy po co my tą wojnę toczymy. I mam takie wrażenie, że my troszeczkę nie mamy świadomości, że być może kultura jest znacznie ważniejsza niż nam się zdaje, Może nawet ona jest ważniejsza od gospodarki, bo parafrazując Churchilla, to po co nam zarabiać pieniądze, skoro nie mamy pieniędzy mieć na kulturę? To po co to wszystko?
Panie Krzysztofie, ale my, czyli kto? Pan i ja? No tak, tu bym się zgodził. Wydatki na kulturę w różnych, że tak powiem, odmianach państwa polskiego, a więc począwszy od II Rzeczpospolitej, przez PRL, aż po trzecią RP, no nigdy nie należały do imponujących. Wprawdzie dużo się mówiło w czasach PRL-u o wspieraniu twórców, no ale to się mówiło na zjazdach partyjnych do tych twórców, którzy trzymali linię z partią rządzącą i była taka grupka nieliczna artystów, którym się dobrze żyło i ogromna liczba artystów, ludzi kultury, czy też pracowników kultury, bo to są różne kategorie, którzy ledwo wiązali koniec z końcem. Ja żyłem w PRL-u i dobrze to pamiętam. I dzisiaj
no tak,
mamy trochę inną sytuację.
Czyli artyści z jakichś, że tak powiem, fuch i oni sobie z tych fuch musieli jakoś dobrze radzić, natomiast oficjalnie kiepsko mieli.
Tak, i dzisiaj mamy trochę inną sytuację, bo jest ZAIKS, są tantiemy, a więc jest grupa artystów popularnych, takich topowych, których stać na wszystko, mieszkają sobie wygodnie za granicą, mają willę, ja tu nie będę wymieniał nas zespołów. Ja im nie zazdroszczę, ja ich podziwiam, że potrafią żyć na tym poziomie, ale to znów jest nieduża grupa, bo nasz rynek muzyczny nie jest przeogromny. My nie jesteśmy dużym państwem, Polacy w większości no, nie są najzamożniejszymi w Europie ludźmi i wydatki na kulturę, no, każdy wie mniej więcej, nie zaglądając nikomu do kieszeni, ile kto wydaje na spełnianie swoich jakichś tam, powiedzmy, takich potrzeb kulturalnych. Więc to nie są też duże pieniądze i dlatego musi być mecenat państwa, mecenat samorządów nad kulturą, dlatego że no, stalibyśmy się pustynią kulturalną. No, spróbujmy sobie wyobrazić miasta wojewódzkie bez filharmonii, bez teatrów, bez innych tego typu
bibliotek,
tak, szkół muzycznych. No, mógłbym tu wymieniać w nieskończoność.
Mam takie przekonanie.
Musi wspierać kulturę.
Mam takie przekonanie, że następuje w ramach czegoś, co nazywa się demokracją liberalną, co jest w gruncie rzeczy zaprzeczeniem demokracji, stopniowe zabijanie kultury wyższego lotu na rzecz kultury komercyjnej, a zatem disco-polowej. To dotyczy całego świata, nie tylko Polski. I mam wrażenie, że dyskusja, która całkiem niedawno się odbyła o tych jakichś pieniądzach, które szły na radiofonię publiczną i na telewizję, jest takim dowodem pewnej choroby, która toczy społeczeństwo, że nie doceniamy wagi kultury i tego, że państwo powinno mieć swoją własną kulturalną czy kulturową wręcz narrację.
Ja tylko jeszcze dodam, tak, że telewizje komercyjne takie jak Polsat czy TVN, no one tutaj bardzo są skromniutkie, jeśli chodzi o prezentowanie kultury polskiej. Jeśli się wyżywają, to wyżywają się w prezentowaniu zjawisk popkultury. Nie zawsze wysokiego lotu, no to jeszcze chociaż trochę Polsat robi. Natomiast jeśli chodzi o TVN, no to nędza jest straszliwa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę pytaliśmy naszych słuchaczy o rzecz nadzwyczaj ciekawą. Chodzi o to, że szefowie Facebooka i Twittera bronili w amerykańskim Senacie polityki swoich firm w walce z dezinformacją oraz blokowaniu treści publikowanych przez niektórych użytkowników i media w trakcie amerykańskich wyborów prezydenckich. Właściwie mamy do czynienia z pewnym sterowaniem informacją poprzez pozarządowe, pozademokratyczne struktury, które manipulują świadomością publiczną. To jest w pewien sposób bardzo ważny współczesny problem. Pytaliśmy słuchaczy, jak oceniają rolę portali mediów społecznościowych w obecnych sporach politycznych i światopoglądowych, czy one wpływają w pozytywną, czy w negatywną stronę na naszą rzeczywistość. Posłuchajmy.
Dostrzegam bardzo mocno to, jak Twitter, YouTube cenzuruje różne treści. No przykład chociażby, że zostało usunięte konto Janusza Korwina-Mikke na Facebooku.
Normalny, inteligentny człowiek potrafi leciutko, dokładnie analizując, oddzielić fake news od tego, co jest prawdą. Trzeba troszeczkę zbadać, trzeba trochę poświęcić czas.
Narzędzia inteligentne, natomiast jeżeli chodzi o inteligencję obsługujących, no to nie wiem, czy ona zawsze idzie w parze z inteligencją tych narzędzi.
Po co ci ludzie czytają te bzdury, a później mają jakieś tam obiekcje, że jakieś fake newsy są i tak dalej. Czy naprawdę nie można się zająć sprawami takimi, które człowieka interesują, nie wiem, kulturą, sportem?
Trzeba czytać wszystko w internecie, także ze zrozumieniem. Być może dobrze, że dzieci w tej chwili mają takie coś jak przedmiot, czytanie ze zrozumieniem w szkole.
Panie Adamie, my niedawno, rozmawiając jako publicyści, zauważyliśmy, że właściwie media społecznościowe są elementem pozademokratycznym i w gruncie rzeczy antydemokratycznym, ponieważ one kierują się algorytmem, który jest pewną tajemnicą, a jednocześnie w pewnym sensie są regulatorem treści. Inaczej mówiąc, to jest cenzura bardzo brutalna. Fakt zablokowania tweetów prezydenta Stanów Zjednoczonych świadczy o tym, że potęga tych mediów zagraża demokracji w gruncie rzeczy i że być może demokracja będzie miała z tym problem i trzeba będzie to jakoś regulować.
O, sprawa jest złożona, bo o ile mamy jakieś takie totalitarne zapędy ze strony właścicieli takich mediów jak Facebook czy Twitter, które się ujawniły w postaci, nie wiem, cenzurowania czy blokowania pewnych treści, znikają też pewne profile, no bo zostają uznane, że albo są rasistowskie, albo są prawicowe. Jakoś nie znikają te lewicowe. I tutaj widzimy to, że te wielkie sieci informacyjne mogą działać, mogą tworzyć zagrożenie dla demokracji. Można byłoby to opanować. Amerykanie, bo to są głównie amerykańskie media, dysponują oprzyrządowaniem prawnym w postaci ustawy antytrustowej Shermana. Już nie takie wielkie firmy były dzielone na mniejsze i być może jest to ten krok, który należałoby zrobić i po prostu zachęcać władze amerykańskie, również jako użytkownicy Facebooka i Twittera, do podzielenia tych wielkich firm. No ale za tym wszystkim stoi polityka, dostęp do rynków informacyjnych. A więc jeżeli Amerykanie podzielą je, to będą słabsi w stosunku do Chin czy do rosyjskich firm, które oczywiście nie mają takich zasięgów. Ale z drugiej strony Facebook czy Twitter ugina się przed żądaniami komunistów chińskich,
no właśnie,
którzy zażądali tam dostępu, pewnych kluczy do cenzurowania tego, co Chińczycy piszą w sieci lub do blokowania tych treści. Także widać, że to jest bardzo dwuznaczna rola. Coś, co powstawało na fali entuzjazmu i miało być takim dowodem na demokratyzowanie się, tak? Bo my wszyscy użytkownicy Twittera czy Facebooka mogliśmy wygłaszać opinie i brać sprawy w swoje ręce i to powodowało też upadek autorytetu telewizji, radia, prasy, bo nagle się okazało, że niepotrzebni są objaśniacze świata, tylko sami sobie jesteśmy w stanie świat objaśniać i sami jesteśmy w stanie publikować sobie w sieci to, co chcemy.
Ale mało tego.
To wywołuje też konfuzję i rządów, i powiedzmy też duże media naciskają, tak, żeby jednak no, troszeczkę tutaj zrobić porządek.
Czekamy na zmiany.
Sytuacja jest bardzo niejednoznaczna.
Czekamy zatem na zmiany i być może przeorientowanie pewnych regulacji prawnych wewnątrz poszczególnych krajów, bo to jest, nawiązuje do tego tematu federalizacji Europy, że w gruncie rzeczy Tu też jest jakiś rodzaj federalizowania, czyli zarządzania świadomością społeczną z jednego miejsca według jednego, przepraszam za wyrażenie, sztrychulca, czy według jednego modelu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Komisja Europejska przedstawiła strategię dotyczącą równości osób LGBT i tak dalej. Dokument ma charakter precedensowy i zawiera rozszerzony katalog przestępstw o homofobiczną mowę nienawiści, to jest taka klasyczna euronowomowa, oraz uznaje prawa do rodzicielstwa związków homoseksualnych, co jest jakby sprzeczne z prawem naturalnym. W otwartym mikrofonie pytamy Państwa o ocenę zagrożeń wynikających z wprowadzenia nowych regulacji. Czy godzimy się na tak daleko idącą ingerencję Brukseli w naszą obyczajowość i w nasze prawo? Posłuchajmy, jakie są opinie słuchaczy w tej kwestii.
Ci ludzie wszyscy, którzy aprobują tę strategię, chciałbym im zadać pytanie, czy chcieliby być wychowywani przez dwoje tatusiów? Czy są zadowoleni z tego, że mają mamę i tatę?
Tematy podejmowane przez agendę unijną tego typu, no to jest czysta ideologia. Jeżeli się nie ma pomysłu na gospodarkę, jeśli tworem socjalistycznym, no to trzeba ideologię po to, żeby ludziom namącić w głowach.
Czemu to idzie? Normalność będzie nienormalna. Facet i kobieta, to jest, staje się powoli, że to jest nienormalne, a geje, czyli zwije, to będą normalne. Za tym stoją bardzo duże pieniądze.
Wszyscy wiemy o tym, mamy przecież w zakładach pracy wszędzie tych ludzi, trzeba tych ludzi szanować, dopóki oczywiście oni zachowują się z kulturą, ze zwyczajami.
Panie Adamie, mam wrażenie, że tkwimy troszeczkę w nowomowie, bo w gruncie rzeczy my mówimy o jakichś trochę niedookreślonych prawach LGBT. To jest jakiś rodzaj wytrychu, natomiast w gruncie rzeczy to się sprowadza do rzeczy nadzwyczaj, moim zdaniem, bulwersującej, bo jeżeli w Brukseli odbywają się targi nienarodzonymi dziećmi, gdzie można sobie na Ukrainie czy w Albanii zamówić dziecko dowolnej płci, o dowolnym kolorze włosów. Jeżeli parlament holenderski zastanawia się, jaka jest granica wieku do stosowania eutanazji bez zgody zabijanego, kiedy mówimy o prawach, że tak powiem, mniejszości, można nawet rzec marginesu społecznego, które chcą zarządzać większością społeczeństwa, to mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z sytuacją, którą metaforycznie nazywa się, że ogon macha psem.
No tu, panie Krzysztofie, teraz bym nawiązał do tego, co pan powiedział o tym eurokołchozie, bo to mi teraz bardzo pasuje.
No właśnie.
Jest takie rosyjskie określenie urawniłowka. Ono funkcjonowało oczywiście na obszarze Związku Radzieckiego, ale także na obszarze tej wspólnoty tak zwanej socjalistycznej. I urawniłowka oznaczała, że no, jest pewien model rosyjski, radziecki.
Właściwy.
Właściwy i należy jakoś go tam przyjmować, adaptować. I z taką samą urawniłowkę, ale brukselską, tym razem widzę w odniesieniu do suwerennych państw narodowych póki co jeszcze, ale to się znów doskonale wpisuje w ten model federalizacji Europy, bo żeby osiągnąć federację, to trzeba dokonać pewnego ujednolicenia, więc na gruncie prawa, ale także ujednolicenia obyczajowości, czyli wyeliminowania tych konserwatywnych przeżytków, czyli rodziny, prawa, które staje w obronie rodziny, zagnać religię do domów prywatnych, wykorzenić ją z przestrzeni publicznej. I to będziemy mieli wtedy pewną taką urawniłowkę ideologiczną, która idealnie będzie się wpisywała w plany tych centrolewicowych elit liberalnych. A że przy okazji liberalna demokracja, właściwie ona promuje globalizm, no to jeżeli zwrócimy uwagę na to, że te środowiska homoseksualne również stanowią segment wolnego rynku, no to organizuje się dla nich takie wolnorynkowe zakupy przyszłego potomstwa. I to się doskonale wpisuje
w ideę
globalizmu światowego, jak i w tą ideę lewicowego eurokołchozu.
Nasz czas się niestety kończy, bo jak słuchacze mogą się zorientować, moglibyśmy o tym znacznie dłużej. Ja, żeby to skomentować i spuentować, przypomnę naszym słuchaczom, że idea urawniłowki w radzieckim rolnictwie polegająca na tym, że zlikwidowano kułaków, czyli tych, którzy dobrze gospodarzyli, skończyła się katastrofą. I można powiedzieć, że eurokołchoz chce zabić swoją własną demografię, stosując tego rodzaju homo urawniłowkę. Panie Adamie...
Mało tego, eurokołchoz chce też zabić demokrację.
Dziękuję panu, panie Adamie, za ciekawą dyskusję i dziękuję państwu za to, że chcieliście nas wysłuchać. Do usłyszenia
za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.